Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący nieprawidłowości w działaniach rządu przed i podczas pandemii COVID-19. Szef NIK Marian Banaś stwierdził, że rządzący nie stanęli na wysokości zadania. A konkretne zarzuty Najwyższa Izba Kontroli stawia m.in. Jackowi Sasinowi. Czy odpowie on za swoje działania? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie, dzisiaj jest wtorek, 12 września, godzina 13. Zaczynamy program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu jest redaktor Cezary Kłosowicz. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja przypominam, że możecie lajkować ten program. Mamy na czacie sondę. Czy Jacek Sasin zostanie skazany? Tak, nie, więc zachęcam was do wzięcia udziału w tej sądzie i oczywiście zachęcam do pisania komentarzy i zadawania pytań, a my zaczniemy od krótkiego flesza. O 11 miała miejsce konferencja prasowa Mariana Banasia i całej Najwyższej Izby Kontroli. Zostały zaprezentowane ustalenia z kontroli dotyczących przygotowania państwa przed i podczas trwania pandemii COVID-19. W skrócie, co wynika z raportu?
Z raportu wynika, że w Polsce nie ma gospodarza, bo Polska była nieprzygotowana przed pandemią do epidemii jakiejkolwiek. W trakcie epidemii, pandemii też się nie przygotowała solidnie, tam w szczegółach to później powiemy, a ponadto mnóstwo pieniędzy, mnóstwo środków zostało zmarnowane na niepotrzebne zakupy, na niepotrzebne działania, potrzebnych działań z kolei często nie było i mnóstwo, no miliardy złotych zmarnowane lub gdzieś przechwycone przez kogoś, także i co najgorsze, my dalej nie jesteśmy przygotowani na wypadek, gdyby była jakaś kolejna epidemia podobna.
Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że niezależnie od postanowień Unii Europejskiej, Polska nie otworzy granic na ukraińskie zboże. Czy to nie są działania antyukraińskie?
Rozumiem, że premier czuje potrzebę ochrony polskiego rynku rolnego i to jest jakoś tam zrozumiałe. Rozumiem, że cały czas chce, żeby ten tranzyt zboża ukraińskiego mógł iść przez Polskę, tylko żeby ten towar nie zostawał w Unii Europejskiej, czy przynajmniej nie w Polsce. Także jest to jakoś tam zrozumiałe. Nie wiem, dlaczego nie można tego jakoś załatwić faktycznie między rządami spokojnie. Tu też myślę, że Ukraina jakoś za ostro, moim zdaniem, reaguje na to, co robi Polska. I tutaj naprawdę można by się, myślę, dobrze dogadać. A w ogóle NATO już dawno powinno po prostu zrobić porządek na Morzu Czarnym, żeby Rosja tam nie robiła co chce i nie mogła blokować eksportu ukraińskiego przez morze i byłby spokój.
Przenieśmy się trochę dalej. Kim Jong-un teraz jest już w Rosji. Przyjechał, żeby spotkać się z Putinem. Jak sądzisz, co wyniknie z tej wizyty? Czy Putinowi uda się ugrać to, czego potrzebuje?
To, czego potrzebuje, to na pewno nie, bo Korea nie ma tego, czego Putin potrzebuje. Nie ma, nie może mu zapewnić wygranej wojny ani czy, nie wiem, panowania nad światem, czego by Putin może nie potrzebuje, ale chce. A no, trochę tak to słabo wygląda, że Putin musi jechać przez cały swój kraj, bo to gdzieś tam na drugim końcu, żeby się spotkać z jakimś tam kacykiem państewka koreańskiego. Także widać, że już jest w słabej sytuacji, no i musi tu żebrać jakąś pomoc wojskową, no bo już nie ma czym wojować najwyraźniej. No tak to w tej chwili wygląda. No nie sądzę, żeby to zmieniło oblicze jakoś znacząco wojny, no ale jakiś tam kolejny ruch Putina już chyba rozpaczliwy.
Wracamy teraz jeszcze na chwilę do Polski. Bezpartyjni samorządowcy zarzucają Telewizji Polskiej, że są ignorowani jako komitet wyborczy i nie są pokazywani na antenie TVP. Podobne zarzuty mają też do TVN-u, ale jak na razie skierowali pozew tylko przeciwko TVP. Dlaczego bezpartyjni samorządowcy są zamilczani przez Telewizję Polską? Co to jest za środowisko?
W sumie trochę się dziwię, że akurat TVP zamilcza bezpartyjnych samorządowców. Rozumiem, że generalnie TVP mówi tylko o PiS-ie i ewentualnie atakuje Tuska. No to jest teraz PiS-owska telewizja de facto. Ale akurat bezpartyjni samorządowcy mogliby troszeczkę zabrać głosów właśnie tym partiom, które teraz są, tak mi się wydaje, które są przeciwko PiS-owi, trochę może Trzeciej Drodze, trochę Koalicji, Konfederacji. Także mogliby ich trochę tam podciągać. No, na razie widać tak ocenili, albo stwierdzili, że są tak małym środowiskiem, że nie ma co się nimi jeszcze zajmować. No, to jest takie środowisko, powstało jeszcze właśnie z samorządowców, zaczęło na Śląsku już ładnych parę lat temu. Tam ludzie z różnych środowisk trafiali, przychodzili, także ze środowisk Platformy, tam był Kukiz na początku, tam był Mejza. Także no, przeróżne postaci. No, teraz w końcu udało im się też w tych wyborach parlamentarnych w całym kraju zarejestrować listy, bo w poprzednich wyborach niecałej połowie okręgów. Także no, mogą tam jakieś, pewnie progu wyborczego to nie sądzę, ale parę gdzieś tam jakichś procencików komuś uszczknąć. Także jakieś rozegranie tego środowiska wydaje mi się, że i w interesie PiS-u by było. Na razie jakoś nie widać.
A my teraz przechodzimy do kolejnej części programu. Na początek zajmiemy się, tak jak tytuł wskazuje, właśnie raportem z kontroli NIK. Już mówiłeś we fleszu trochę takich ogólnych wniosków, ale jakie konkretne zarzuty stawia NIK?
NIK stawia zarzuty niegospodarności, nieprzygotowania. Znaczy nie mówię już o zarzutach, NIK nie ma uprawnień prokuratorskich, które by chciał mieć, ale no, mówię zarzuty w potocznym sensie, a i doniesienia do prokuratury też. Tutaj skupili się na części na razie tych wydatków, tych przygotowań i tych wszystkich procedur, które były w trakcie pandemii COVID przez rząd, instytucje państwowe prowadzone i finansowane z funduszu COVID-owego. Pierwsza sprawa to, że część przepisów wprowadzanych wtedy była zdaniem NIK niezgodna z konstytucją, tryb ich wprowadzania był niezgodny z konstytucją, chodzi o specustawę i potem jeszcze dodatki do tej ustawy z marca 2020 roku. Tutaj jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tego, o zbadanie, tu NIK też podnosi, że były nadzwyczajne uprawnienia do wydawania poleceń, na przykład przez urzędników dla ludzi po prostu i w ogóle całe działanie tego funduszu COVID-owego, który działa do teraz, chociaż niby COVID się tak jakby skończył, a ciągle przeróżne rzeczy z niego są finansowane.
Przez cały czas trwania pandemii nie było wprowadzonego stanu klęski żywiołowej.
Właśnie, to też podnosili kontrolerzy z NIK-u, że nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, czy jakiegokolwiek z tych konstytucyjnych stanów, ale de facto ograniczenia były jeszcze ostrzejsze, niż gdyby go wprowadzono, czyli też jakoś pozaprawnie, pozakonstytucyjnie takie rzeczy wprowadzono. Była mowa też o wydatkach tych stałych, czy na dodatki covidowe dla pracowników służby zdrowia, na szpitale tymczasowe, na, i tutaj NIK podnosi, że te szpitale tymczasowe, szczególnie te prowadzone w, jak to mówili, obiektach wielkopowierzchniowych, czyli w stadionach, na jakichś halach, które były zaadaptowane nagle do szpitali, to że to było bardzo kosztowne, dużo bardziej niż przystosowywanie już obiektów będących w dyspozycji służby zdrowia, tak ogólnie mówiąc. I tam to wychodziło dużo taniej. To mówi, że nawet 4 razy droższe były te rzeczy na tych stadionach w przeliczeniu na pacjenta, a do tego w większości stały puste przez złą ocenę liczby. Tu widzicie taki wykres, pokazano baza łóżek covidowych i łóżka zajęte, gdyby nie było tych tymczasowych szpitali wielkopowierzchniowych, gdyby nawet nie było tych szpitali na stadionach, czy w jakichś tam halach targowych zbudowanych na prędce, to ta zielona linia pokazuje, ile było tych łóżek covidowych ogółem w różnym czasie przeznaczonych, i czerwone to, ile było ich zajętych, czyli nawet bez tych stadionów by wystarczyło. A na te stadiony poszły wielkie pieniądze, po czym no, zlikwidowano znowuż te miejsca, no bo tam dalej działają stadiony czy hale. Także, no a można było zrobić, jak rozumiem, tak jak mówi NIK, no, wystarczyłyby te w obiektach już medycznych tworzone dodatkowe miejsca. I no, ja rozumiem, że trudno było przewidzieć, ile będzie potrzeba, przynajmniej na początku, no ale tu mamy ten wykres stale podawany, te wszystkie dane były codziennie i tak dalej, to też panowie z NIK-u przypominali, no i że już można było się do tego przygotować odpowiednio i nie wydawać tak pieniędzy. Poszły zawiadomienia do prokuratury, między innymi 3 zawiadomienia o respiratorach, to już wcześniej, to znamy, te sprawy były głośne. Zamówienie respiratorów, między innymi od handlarza bronią, które potem okazały się albo niedostarczone, albo wręcz niebezpieczne by były do użycia, bo były wadliwe. Także to oczywiście wiemy. Co do pana ministra Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych wtedy, to zawiadomienia są do w kwestii tworzenia szpitala tymczasowego w Tarnowie, który, jak mówili kontrolerzy, w końcu nie powstał. Także no, kolejny raz się okazuje, że jak Jacek Sasin się za coś bierze, to
nie wychodzi.
To potem tak jest. Także to są te zawiadomienia do prokuratury. Jeszcze zawiadomienia w sprawie wojewodów, wojewoda śląski. Chyba to też właśnie działanie czy tworzenie tych szpitali tymczasowych. Wojewoda Dolnośląski i dyrektor szpitala MSWiA w Katowice wobec niego. Ale już przy pytaniach, tu akurat dziennikarz RMF-u pytał, czy będą jeszcze, czy będzie więcej tych wniosków, bo na razie tam w sumie 9 zawiadomień do prokuratury, co już niektóre są umorzone. Ale cóż, to powiedzieli ci panowie z NIK-u, że na początek poszły te wnioski najprostsze i z mniejszymi sumami, z mniejszymi kwotami, no bo to najszybciej się udało stworzyć te wnioski, napisać, a dalsza analiza trwa między innymi w sprawie Stadionu Narodowego i innych tych dużych rzeczy. Także jeszcze pewnie będzie więcej tych wniosków.
Ale czy to nie jest tak, że, bo tutaj mówimy właśnie o złym zarządzaniu przez państwo, o tym, że straciliśmy trochę pieniędzy na te szpitale tymczasowe, które nie funkcjonowały, bo nie było tam pacjentów. No i pewnie ktoś na tym zarobił. Ale czy to nie jest tak, że... No,
od kogoś się wynajmowało te miejsca, ktoś budował te pomieszczenia tam, ścianki, wyposażał i tak dalej, no a potem okazało się, że to bez sensu. Jeszcze personel trzeba było zatrudnić, który był w gotowości, ale czasem nie miał co robić tam akurat. Także to zarządzanie, no, brak właściwego zarządzania tymi szpitalami przez ministra zdrowia. Zresztą minister zdrowia w trakcie pandemii został zmieniony. Tak, był Łukasz Szumowski, potem Niedzielski, teraz jeszcze kolejne zmiany były, no ale odpowiedzialności żadnej nie widzieliśmy, żeby ponosił. No skoro został zwolniony, no to chyba nawet premier uznał, że coś źle robił.
Ale już takie sytuacje wcześniej się zdarzały w rządzie, że były nieprawidłowości, ktoś tutaj na czymś zarobił i też nikt nie ponosił
niestety często
odpowiedzialności. No właśnie, więc czy to nie jest takie rozmuchiwanie afery tuż przed wyborami?
Jacek Sasin no jest więc no, memiczny, tak, już przykład, gdzie co chwilę w internecie ktoś opowiada historię, potem a Jacek Sasin nie poniósł, wydał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, nie poniósł odpowiedzialności. I tak można by różne rzeczy, tak, komendant policji zaatakował komendę główną policji z granatnika i też nie poniósł odpowiedzialności, oprócz konsekwencji pewnie tak chwilowych dla swojego zdrowia. No akurat nie stało się to, co się mogło by stać, tak, bo to mogło być naprawdę śmiertelne dla tych, którzy byli wewnątrz, a może i na zewnątrz, zależy jakby w którym momencie, jakby przez okno akurat celował to. Także tak, są takie rzeczy, no ale to, no, to po prostu pokazujemy kolejną i to tutaj naprawdę są miliardy, tak, tu NIK mówi, że w tych szpitalach tymczasowych, jeśli dobrze zrozumiałem to, co mówili, 7 miliardów złotych wydano na gotowość do leczenia. Tak, to rozumiem, że i na te szpitale, i na personel, na wszystko, a 5 miliardów na właściwe leczenie, czyli więcej wyszło za gotowość pustych miejsc. Tak wynika z tego, co powiedzieli przed chwilą. Także no, dużo. I tu no, to, co mówiłem, no, nie ma gospodarza, bo może nawet nie było tak, że ktoś tam specjalnie wymyślił w każdym tym momencie, że te 7 miliardów gdzieś, czy ileś miliardów sobie rozprowadzi po znajomych, czy nie wiem, krewnych i tak dalej, tylko po prostu nie umiał, nie chciał się za to porządnie zabrać. No, znaczy nie mówię, że też nie było tak, że z premedytacją, bo tak pewnie też, ale no, możemy zobaczyć, jak mówili o tym, jak już w kwietniu mieli przygotować pewne rzeczy, już w trakcie pandemii, a do października tego nie zrobili. To zobaczmy fragment z tej konferencji.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania organów państwa związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją szpitali tymczasowych. W październiku przystąpiono do tworzenia tych placówek w wielkim zakresie, bez planu, analiz, kalkulacji. Plan mógł powstać wcześniej, ale minister zdrowia, minister aktywów państwowych i minister obrony narodowej nie przygotowali go, choć już na początku kwietnia 2020 roku dostali takie polecenie od Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pomiędzy kwietniem a październikiem 2020 roku nie uczyniono nic, by przygotować się na epidemię o naprawdę masowej skali.
Mieli nawet polecenie, żeby się przygotować, żeby przygotować plan. I kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, pół roku. Nie stworzono planu. I potem nagle znowu się zwiększyła liczba zachorowań, tak, po po wakacjach, co też przecież w naszej telewizji przewidywaliśmy, że wrócą dzieci do szkół i tak dalej i będzie znowu zwiększenie. Minister edukacji też nie słuchał naszych nawet takich dość prostych przewidywań, to było raczej oczywiste. Planu nie przygotowano, skończyło się ponad 100 tysiącami zgonów, tak, tych nadmiarowych zgonów mieliśmy naprawdę, nawet na tle Europy, bardzo dużo.
Czyli to nie tylko strata pieniędzy, ale też żyć ludzkich.
Strata, tak, ludzkiego życia przez to, że ktoś nie umiał, nie chciał przygotować, wypełniać obowiązków. Tu NIK mówi, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie była w ogóle przygotowana, nie miała funduszy, nie miała środków, nie miała procedur przed pandemią, do tego, do czego jest stworzona. Także tu jest bardzo, bardzo dużo zaniedbań, że nie zmagazynowaliśmy środków ochronnych, nawet kiedy już było wiadomo, że ta pandemia gdzieś się zaczyna, tak, w tych Chinach, że już się rozprzestrzenia po świecie coraz szybciej, to myśmy wysyłali swoje do Chin, potem kupowaliśmy od nich, tak, te leciały Antonowy i Vitali z honorami, coś za co zapłaciliśmy, a co jeszcze się okazało, że jest nie w dużej mierze, nie nadaje się do tego, do czego ma służyć. Także bardzo duże zaniedbania kosztujące ludzkie życie.
Możemy też przypomnieć wypowiedź Michała Dworczyka, który właśnie już w trakcie pandemii jak zareagował na to, co się działo i na ostrzeżenia, które między innymi też w telewizji Idź Pod Prąd padały.
W obliczu bierności rządu w reagowaniu na zagrożenie Polski epidemią, czego skandalicznym przykładami są organizowanie konferencji międzynarodowych z przedstawicielami Chin w Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymywanie regularnych połączeń na linii Pekin-Warszawa przez chińskie linie, ruch 11 listopada wzywa Polaków do oddolnego przygotowania się na nadchodzącą epidemię. W szczególności wzywamy Polaków do zgromadzenia odpowiedniej ilości leków, środków higieny, żywności, wody i opału. Co pan na to?
Wie pani, dla mnie skrajnie nieodpowiedzialne są działania podejmowane przez polityków i osoby z polityką związane, które prowadzą do wywołania niepokoju czy też paniki. Do nadejścia tej choroby trzeba się przygotować, natomiast trzeba to robić w sposób spokojny i odpowiedzialny.
Odradza pan wykupowanie ze sklepów różnych...
Ten apel, który pani zacytowała, jest już absolutnie kuriozalny, prawda?
We Włoszech
oczywiście,
tak się dzieje.
A mamy też takie objawy, czy też namawianie do takich działań irracjonalnych. No jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem. One chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu.
No pan Dworczyk na samym początku się popisał, nie wiem, ignorancją czy głupotą swoją, bo oczywiście gromadzenie zapasów, zanim się zacznie kryzys, nie prowadzi do paniki, tylko właśnie zapobiega panice. Do tego wtedy ruch 11 listopada, tak wtedy jeszcze ta partia istniała, apelował o to i to prowadzi właśnie do spokoju, mówił pan Dworczyk, że się spokojnie przygotować. No to właśnie o to chodziło. Rząd lekceważył problem, no to ludzie mogliby się przynajmniej spokojnie przygotować. A potem rząd nagle zobaczył, że epidemia do nas dotarła i sam zaczął działać panicznie. Czego koronnym przykładem jest zamykanie lasów państwowych, za co zresztą też NIK wypunktował w swoim raporcie, swojej konferencji. No a maseczkach, no to też to w samej wypowiedzi pana Dworczyka tamtejszej można zobaczyć sprzeczność. No nawet jeśli zapobiega zakażaniu innych, no to nie wiem, to jest jakoś to wtedy źle, no bo to nie wiem. A wtedy jeszcze wysyłaliśmy tak te maseczki różne do Chin.
Ja też przypomnę, że na czacie i też na Twitterze cały czas trwa sonda, czy Jacek Sasin zostanie skazany. Widzę, że mamy wstępne wyniki, już 150 głosów, 14% stwierdza, że tak, 86% że nie i też mam głosy od widzów.
I pan Worczyk też jest przykładem tego, jak się nie ponosi odpowiedzialności za co się robi, no bo to afera maili Dworczyka już trwa lata, a on cały czas
nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
Ujawnianie tajemnic. No jeszcze to, co jest w tych mailach, to treść to jest w ogóle druga sprawa.
Nasi widzowie piszą, Ania Drauz, dopóki się Polska nie zmieni, to oni nigdy nie będą skazani. A Matthias Miniszewo, Sasin zostaje skazany, jak się zmieni rząd i nie tylko on, ale inni oszuści i złodzieje PiS z naczelnikiem z Żoliborza. A ty jak sądzisz, czy rzeczywiście ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? Czy zostaną skazani ci tutaj odpowiedzialni?
No nie w tej kadencji. Tak jak pani tak tu powiedziała. Myślę, że nie szybko.
Nie szybko i nie w tej kadencji.
Jeśli chodzi o sądy, ale myślę, że kiedyś tak.
Ale czy ten raport i ta afera osłabi pozycję PiS-u, jeśli chodzi o nadchodzące wybory?
No Platforma już to mocno teraz wykorzystuje, tak spot zrobili szybko z tymi wynikami, no pewnie już od wczoraj go robili, bo wczoraj już były informacje, co będzie w tym raporcie, także uderzają tym w PiS. Nie sądzę, że będzie to tak bardzo mocne, żeby tam przeważać szale, bo jednak o COVID-zie już ludzie tam bardziej chcą trochę zapomnieć. Może trochę Konfederacja zyska na samym tym haśle, przypomnieniu, bo oni byli, bardzo jechali na tym, że to w ogóle tak, czy ludzie powiązani z Konfederacją, że to w ogóle nie ma pandemii, że to fałsz i tak dalej. Także jakoś to tam, a szczególnie przez to, że Marian Banaś wystąpił niedawno z liderem Konfederacji, tak, Mentzenem, no i zresztą jego syn też kandyduje. Jest. Także jest tu jakieś powiązanie. Tu się tłumaczyli tak też na tej konferencji, że wtedy zapraszali wszystkich liderów politycznych, bo tu chodziło o to, żeby był ten projekt nadania Nikowi tych uprawnień prokuratorskich, no i no, że tylko Konfederacja odpowiedziała, no to było z Konfederacją, no, można tak. No na pewno nie jest to korzystne dla PiS-u i tu jakiś tam będzie efekt, no ludzie trochę byli tym, co się działo w pandemii, tym, że tam się do lekarzy nie można dostać, tym no, zamykaniem lasów to w ogóle i tymi wszystkimi restrykcjami trochę zirytowani. Także teraz przypomnienie tego, pokazanie, że to było robione bez planu, że mnóstwo pieniędzy gdzieś zginęło i tego, że no, mogło więcej ludzi przeżyć, gdyby to naprawdę państwo, rząd zajął się tym, za co wziął odpowiedzialność, no to na pewno efekt pewien na ten wynik wyborczy będzie, szczególnie, że jeszcze ma być, staje się, więcej tego jeszcze przed wyborami, jeszcze więcej o tym funduszu covidowym ma NIK powiedzieć, także no, jakiś efekt tu na pewno będzie. No, ciekawe, co będzie robić prokuratura.
Kazimierz.
Ale do wyborów to pewnie jeszcze nic.
Zapewne tak. Kazimierz Pospółka też pisze, zagłosowałem na nie, ale byłbym zadowolony, gdybym się mylił.
Jeszcze uściśle tamte, co wymieniałem, 7 miliardów, to chodziło o gotowość nie tylko tych tam tymczasowych, tylko chyba ogólnie za gotowość, te różne dodatki były wypłacane, wyszło 7 miliardów według NIK-u, a 5 miliardów konkretnie za leczenie. Możemy zobaczyć jeszcze, jak NIK o tych szpitalach wielkopowierzchniowych mówi, jak były duże koszty, a niewiele z tego wyniknęło.
Brak powiązania działań podejmowanych potem z potrzebami wynikającymi z sytuacji covidowej skutkował niegospodarnymi lub niecelowymi wydatkami w łącznej kwocie ponad 31,5 miliona złotych na szpitale, których tworzenie rozpoczęto, lecz które nie zostały uruchomione, bo nie było w danym regionie i w kraju zapotrzebowania na łóżka covidowe. Ten zarzut dotyczy w szczególności hali Netto w Szczecinie, 29 milionów złotych wydane na wyposażenie szpitala, nie przyjęto w nim ani jednego pacjenta. Ogółem na utworzenie i funkcjonowanie oraz likwidację szpitali tymczasowych wydano kwotę 950 milionów złotych. Z tej kwoty 612 milionów złotych zostało wydanych na tworzenie, funkcjonowanie i likwidację 14 szpitalach w obiektach wielkopowierzchniowych. Wydatki te były w ocenie NIK nieefektywne, bo w porównaniu ze zmodernizowanymi obiektami szpitalnymi, których przybyło w tym czasie w Polsce 15, były dwukrotnie wyższe w przeliczeniu na jedno łóżko i czterokrotnie wyższe w przeliczeniu na jednego leczonego pacjenta.
Także to do szpitali tymczasowych. Jeszcze było kwestia tych dodatków covidowych, które tu nikt nie kwestionował samego celu, że tak motywacji jakiejś lekarzy czy pracowników służby zdrowia, ale sposób realizacji, błędnie przygotowane umowy, były nawet przypadki, że kilka dodatków w miesiącu komuś wypłacano, czy że no źle skonstruowany wzór umów, to był zarzut do ministra zdrowia, że tam było sformułowanie, raz było, że za kontakt z tam pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem, a później już z podejrzeniem lub zakażeniem i to już wyszło, także jak twierdzi NIK, przez to 3 miliardy złotych też poszły, także wady systemowe do teraz nie naprawione, bo ani minister zdrowia, ani premier nie przeprowadzili oceny działania, na przykład tych szpitali tymczasowych, jakiegoś systemu na przyszłość, gdyby była potrzeba znowu reagowania na podobną sytuację. Minister zdrowia też nie stworzył jakichś mechanizmów, które by mogły na przyszłość na takie sytuacje działać. Także jesteśmy tak samo nieprzygotowani, jak byliśmy mniej więcej.
Czyli nic się nie zmieniło. Jeszcze Józef Midor pisze, od 30 lat ta władza się miesza, cokolwiek, kiedykolwiek, czy ktokolwiek, kiedykolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności. My nie ruszamy waszych, wy naszych, zasada obowiązuje nadal. Też pisze właśnie o tym, że nic się nie zmienia. Anna Ząbek, mam nadzieję, że mu skonfiskują majątek i pójdzie siedzieć.
No, zobaczymy.
A o nieprzygotowaniu rządu na nadchodzące zdarzenia powiemy też zaraz. Przechodzimy do kolejnego tematu. Wraca sprawa ukraińskiego zboża. Morawiecki teraz wypuścił filmik w media społecznościowe, w którym mówi, że Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, my granicy nie otworzymy. I mówi też o tym, że tylko rząd PiS gwarantuje, że będą chronione interesy polskich rolników i że to nasza twarda postawa zdecydowała, że import ukraińskiego zboża na wspólny unijny rynek został zatrzymany, ale jakby tak przypomnieć, co się działo wcześniej, kiedy to zboże ukraińskie napływało, to zostało dopiero wstrzymane po jakimś czasie, nie od razu. Rząd nie był przygotowany na to właśnie, na ten napływ zboża i najpierw to państwowe przedsiębiorstwa zarobiły, skupując tańsze ukraińskie zboże, a później były problemy z polskim zbożem, czyli znowu nie mieli planu na to, co się stanie.
Tak, i dziennikarze wskazywali, że niektóre firmy, które wtedy sprowadzały zboże z Ukrainy, jakieś mają tak związki z politykami PiS. No tu było obiecane, że będzie lista tych wszystkich firm, że wszystko pokażą, tylko coś tak nie mogą do końca pokazać. No.
To wtedy chyba nie chronili tych interesów polskich rolników.
Zależy których. Albo może no tylko tak. Przedsiębiorców handlujących. Także to nawet członkowie PiS-u, czy wtedy już byli członkowie w tych firmach, byli, czy doradzali im posłowie PiS-u, no jakieś tam powiązania były w wielu tych, czy są dalej powiązania w wielu tych spółkach. Także tu widać, że im bliżej wyborów, tym bardziej władza walczy o interesy wszystkich swoich wyborców. Po wyborach pewnie się to skończy. A przynajmniej mówi głośno, że walczy. Także szkoda, że cierpią na tym trochę nasze stosunki z Ukrainą. Po stronie ukraińskiej też myślę, że jest tutaj wina, bo bardzo ostro reagują na coś, co mogliby zrozumieć i naprawdę moglibyśmy się tu spokojnie dogadać do tego, żeby przechodziły transporty tego ukraińskiego zboża czy innych produktów przez Polskę do portów i dalej, gdzie tam, czy do krajów afrykańskich, czy na Bliski Wschód, czy gdzie tam potrzeba.
Ale nasz rząd chyba nie dąży do tego, żeby się dogadać.
No, niby twierdzą, że chcą ten transport przez nasz kraj utrzymać, ale właśnie, żeby to był tylko tranzyt, a nie zostawało to na tym rynku polskim czy unijnym. Ale no coś tu nie jest, no coś nie jest dobrze. Myślę, że no Ukraina też powinna widzieć, że jest naprawdę w jej interesie utrzymywać sojusz z Polską. Nie wiem, jak wyglądają te rozmowy, wiecie państwo, tak faktycznie z tymi politykami rządzącymi PiS-u, jak oni to tam w praktyce, jak to wygląda. Tu mogło być też jakieś ciekawe rzeczy, czy oni faktycznie to, co deklarują, to tak robią. No, ale i na Ukrainie też jest część polityków przyjaznych Polsce, a część wcale nie. No, przecież jeszcze do niedawna Ukraina raczej stawiała na sojusz z Niemcami, a nie z Polską. No, teraz to się zmieniło. Myślę, że Ukraińcy jako całe społeczeństwo zobaczyli tę wartość przyjaźni z Polską. No, wśród polityków to jest tam no, oczywiście różnie. No, tam prezydent Zełenski też ma swoją opozycję. No, tam cały czas, no, gdzie jest wojna, no, to nie ma takiej jedności. To niestety tak nie działa. Także tam będą się też różne interesy ścierać. Oby wygrało to, co jest korzystne i dla Polski, i dla Ukrainy, bo myślę, że jeśli Ukraina znowu pójdzie w stronę Niemiec, na przykład, no to skończy się tak samo, jak się skończyło poprzednio, czyli źle i dla nich, i dla nas.
A jeszcze tutaj w tej sprawie kwestia Unii Europejskiej, ponieważ właśnie te ograniczenia dotyczące importu zboża ukraińskiego do między innymi Polski, ale też Węgier, Słowacji, Rumunii czy Bułgarii mają wygasnąć 15 września. To jest umowa przeprowadzona przez Unię Europejską. No i te kraje chcą, żeby przedłużyć ją przynajmniej do końca tego roku. Ale jeżeli Unia Europejska postanowi jednak nie przedłużać tych ustaleń, to czy Polska w praktyce będzie mogła w ogóle nie przyjmować tego zboża?
No będzie, no nie przyjmie, to nie przyjmie. No to jaki to jest problem? W praktyce jak najbardziej będzie mogła. No zresztą przecież przez jakiś czas było tak, że były nasze regulacje unijne, jeszcze nie było.
Czyli wojna z Unią Europejską?
No z Unią, no to my też jesteśmy częścią Unii i te inne kraje tutaj graniczące czy bliskie Ukrainy. Także no, to nie jest tak, że wojna z Unią, no po prostu większość państw nie ma, czy nie widzi tak swojego interesu, czy większość te 20 kilka, no a te kilka tak widzi swój interes w tej chwili, czy władze tych państw tak to widzą, szczególnie w przypadku Polski, kiedy jest akurat blisko do wyborów, no i trzeba tak pokazać też tym wyborcom, którzy, czy rolnikom, czy przedsiębiorcom rolnym, którzy jakoś swoje widzą straty, czy może tym, którzy też nie są przychylni Ukrainie, jakoś tak zasygnalizować, że my też jako PiS, że twardo tu stoi na straży i nie odpuści. Także to pewnie temu służy ten spot, no bo sam spot to nie jest potrzebny do żadnego działania w praktyce, tylko po to, żeby pokazać się jako tu twardzi obrońcy polskich interesów przed Ukrainą, a co będzie w praktyce, no to też jeszcze zobaczymy.
A my teraz przenosimy się za granicę. Kim Jong-un jest już w Rosji. Będzie chciał walczyć o pomoc wojskową Putin, żeby
Putin będzie chciał od
Kim Jong-una uzyskać. Jak już mówiłeś, że to nie jest dobre wizerunkowo dla Putina, też właśnie rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller mówi o porażce Putina, o tym, że tutaj cytuję, jest zdany na błaganie o pomoc światowego pariasa. Ale czy rzeczywiście to będzie taka porażka całkowita, jeżeli na przykład Putinowi uda się wybłagać tą broń, ponieważ teraz brakuje mu broni na froncie, ale ludzi ma sporo. Przynajmniej też
Może ludzi też sobie wyprosi.
Od Kim Jong-una?
No czemu nie?
No to wtedy
trochę mu żołnierzy pożyczyć. Użyczyć za tam jakieś pomoc, nie wiem jaką, choćby żywnościową, to Korei Północnej zawsze jest potrzebna. No Rosja tu akurat trochę tego ma, tak, czy jakieś surowce. No na pewno Korea Północna będzie mogła dać Rosji, czy tam wymienić się za amunicję. Zresztą na technologii rosyjskiej czy tam sowieckiej produkowane w Korei Północnej, bo tego jeszcze ma podobno bardzo dużo w swoich magazynach, czy amunicję artyleryjską, czy rakiety, także jakieś to wspomożenie dla Putina będzie. No myślę, że nie idzie tak tylko, żeby się pokazać, tylko faktycznie coś ma i tak jak powiedział właśnie Matthew Miller z Departamentu Stanu USA, no skoro Putin jedzie aż do Władywostoka, żeby się spotkać z Kimem, no to chyba potrzebne mu to jest bardzo. Natomiast nie sądzę, że to jakoś przeważy szale wojny na korzyść Putina. Samo to, że będzie miał jeszcze trochę więcej amunicji. Szczególnie, że ma już coraz mniej i to znacząco coraz mniej luf do wystrzeliwania tej amunicji artyleryjskiej, także i oby jak najszybciej mu się to skończyło.
Ale może to Korea Północna też użyczy?
Zobaczymy. Na razie się mówi, że raczej chodzi o amunicję.
No a ze strony Korei Północnej to jakie korzyści mogą osiągnąć?
Tak jak mówiłem, no Rosja może im tam dać pomocy żywnościowej czy jakichś surowców. I jakoś tam skorzystają na tej wymianie, że jeszcze trochę ten reżim okrutny przetrwa w Korei Północnej, że się całkiem nie zapadnie. Wiemy, że tam ludzie praktycznie głodują często i są zależni od pomocy z zewnątrz. No Rosja może dać i energię, i mówię, te surowce, które ma, a teraz jej trudno nawet sprzedać, tak, typu ropa czy gaz, no zboże, to wszystko, także no to dla Kim Jong-una korzyść jest oczywista. Poza tym teraz jego tak znaczenie tak wzrośnie, prestiż, no że on tu takie wielkie mocarstwo, wielką Rosję
wspiera,
wspomaga i to od niego zależy, no tak, no, tak może mówić tu los świata w ogóle, także to też taką będzie miał powiedzmy korzyść.
A co dokładnie z tego spotkania wyniknie, to będziemy na pewno widzieć w kolejnych dniach, w najbliższym czasie. A my teraz przenosimy się z powrotem do Polski i przechodzimy do kolejnego tematu. Bezpartyjni samorządowcy, już trochę mówiliśmy. Właśnie mnie też to trochę dziwi, ponieważ mówi się, że dużo tam osób współpracuje z PiS-em, z bezpartyjnych samorządowców. I widziałam też właśnie głosy, że to jest taka dywersja PiS-u, by właśnie odebrać tym innym partiom część głosów. No ale właśnie jednak oni nie są pokazywani w TVP. W TVN-ie no to jeszcze rozumiem, no ale w TVP nie pokazuje tak tego komitetu. Trochę dziwne.
Może po prostu TVP no jest tak skupione na pokazywaniu, wychwalaniu PiS-u i ewentualnie jeżdżeniu po Tusku i Platformie, że już tam nie zajmuje się bezpartyjnymi samorządowcami. Ja nie wiem nic o żadnej tam współpracy czy nie współpracy specjalnie z PiS-em. Tam, mówię, tam ludzie z różnych środowisk wywodzący się trafiali i odchodzili. Także no, niekoniecznie myślę, że to musi być gdzieś tam za kulisami dogadane. Ja mówiłem tylko, że efekt może być taki, że to może być jakoś tam z korzyścią dla PiS-u, jeśli by odebrali trochę głosów tym innym partiom, no, ale może PiS-owi też odbiorą, no bo jest już trochę ludzi, co tak nie wie, na kogo głosować, a tu jest taki nowy komitet, więc niewykluczone, może PiS tak ocenił, że jednak im bardziej zaszkodzi ich istnienie tego kolejnego ogólnopolskiego komitetu, niż że to PiS-owi więcej głosów odbierze, albo nie wiem, że pójdą jacyś, którzy by nie poszli wcale i też tam zamieszają w sposób niekorzystny dla PiS-u na ten wynik wyborczy, a tu może być no, dość wyrównana walka między, powiedzmy, PiS-em czy jego ewentualnymi koalicjantami, a tą całą opozycją, tak, czyli no, powiedzmy tak, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga pewnie i Lewica no, się stawiają, że oni by jakoś tam chcieli, zależnie od wyników wyborczych, no ale jakoś chcieli przeciwko PiS-owi stworzyć rząd, gdyby tam wspólnie mieli ten większy wynik, a Konfederacja to no to może z PiS-em na przykład, no nie wiadomo. Także może tak, no a na telewizja, która się nazywa Polska, a w rzeczywistości teraz jest po prostu PiS-owska, no to no, nie jest znana z obiektywizmu i pluralizmu w przedstawianiu polskiej sceny politycznej. Dość powiedzieć, że w sobotę pokazywali, z tego co wiem, tylko konwencje PiS-u, chociaż były 4.
To wyborcy oglądający wydaniu, TVP.
Ja to mówię z relacji tylko, no bo nie śledziłem cały dzień TVP. Akurat, ale z tego, co widziałem, no to też w wiadomościach, no to było głównie wychwalanie potem konwencji PiS-u i trochę nawalania w Platformę, no i tyle. To nawet TVN konwencji faktycznie transmitował akurat Platformy, no ale potem pokazali jednak duże fragmenty też PiS-u czy innych. No myśmy też pokazali wczoraj po trochę wszystkich, tak na ile, tak w skrócie. Także no, Telewizja Polska bierze już teraz chyba 3 miliardy prawie rocznie z tej niby rekompensaty, czyli z naszych pieniędzy, plus abonament, plus reklamy, często też tak państwowych firm, ale generalnie także mnóstwo naszych pieniędzy, a służy tylko do przedstawiania propagandy jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości. No powiedzmy Zjednoczonej Prawicy, no, tam koalicjantów.
Teraz była też awantura w Telewizji Polskiej, kiedy prowadzący przerywał, było dwóch gości z PiS-u i z PSL-u, a prowadzący przerywał tylko temu gościowi z PSL-u. Prowadzący Miłosz Kłeczek.
Miłosz Kłeczek, tak. Osławiony.
Z politykiem PSL, Dariuszem Klimczakiem.
Dariusz Klimczak, tak. Najpierw tam tak się zaczęło. No robić gorąco, on faktycznie zarzucał dziennikarzowi, pracownikowi TVP zarzucał, że przerywa temu z PiS-u, znaczy nie przerywa posłowi z PiS-u, a jemu ciągle przerywa, ten mówił, że on mówi nie na temat i tak dalej, więc najpierw pan poseł mówi, czy my nie będziemy tak rozmawiać, że pan sobie rzuca jakieś tezy, pan jest poważnym redaktorem, czy tylko redaktorem z nazwy? Na co prowadzący program odpowiada, a pan jest poważnym posłem, czy tak tylko z nazwy? Tak się przerzucali.
To są merytoryczne argumenty.
Za chwilę pan jest dziennikarzem czy pseudodziennikarzem? No to Miłosz Kłeczek stwierdził śmiało, że jest dziennikarzem. A pan jest politykiem czy pseudopolitykiem? Jeszcze jedna taka uwaga i podziękuję panu za udział w programie. No takie leciały teksty. Ale poseł z PSL-u twardo. Tak, jest pan pseudodziennikarzem. Mówię to z całą stanowczością, na co tu prowadzący z TVP chciał go wyprosić już z audycji, ale poseł słusznie zresztą stwierdził, no, że jest w państwowej, publicznej telewizji, nie będzie wychodził, bo tutaj to jest telewizja dla Polaków i on tu ma prawo też przedstawiać swoje zdanie i powinien być móc wysłuchany. Także tak, kilkanaście minut trwały takie przepychanki, aż się trochę uspokoili i jakoś dokończyli tę rozmowę. O czym to już nikt nie pamięta.
Ale podoba mi się podsumowanie Klimczaka. Pan prowadzi ten program w stylu Buraka Pastewnego.
Barwne porównanie. No ale to niestety, no cała telewizja państwowa, rządowa, niestety tak wygląda. Jest to po prostu propaganda partii rządzącej, to taka bardzo, bardzo można powiedzieć chamska propaganda, tam bez jakichś tam niuansów czy coś, delikatności, po prostu nie powstrzymują się w ogóle, nie stwarzają żadnych pozorów, poza tym pozorem, że się jeszcze nazywają dziennikarzami. No, to jest jeszcze taka pozostałość. No, w ogóle nie powinna istnieć telewizja państwowa. Po co to jest? No, jedyne co... Znaczy nie, ja mówię, telewizja państwowa mogłaby istnieć, ale tylko po to, żeby robić transmisję z obrad Sejmu, Senatu, Komisji, to wszystko, co zresztą w internecie jest na stronach i z wszystkich oficjalnych, ale tylko transmisję bez żadnych komentarzy, bez żadnych tam innych programów, po prostu w komunikaty rządowe, ministrów i tak dalej, no żeby to przekazywać i udostępniać wszystkim innym mediom, no to taka... Tyle by mogła robić telewizja państwowa i powinna mieć, i jeśli by już taka istniała, to zakaz jakiejkolwiek innej działalności. I tyle. No, a od telewizji no to są ludzie, robią sobie media, telewizję, normalnie społeczeństwo, tak jak widzicie naszą telewizję, bez dotacji rządowych, bez abonamentów, nawet bez rekompensat za abonamenty, po prostu podoba wam się, chcecie oglądać, uważacie, że to wartościowe, to też możecie dofinansować, a jak nie chcecie, to też nie musicie i nadal możecie oglądać, ale bardzo dziękujemy wszystkim, którzy to wsparcie przekazują. Ile jest?
Widzicie, jest 310 osób. Nas wsparło w tym miesiącu już. Także dziękujemy wam bardzo. Zachęcamy też do zajrzenia na stronę itspodprat.pl/wsparcie. Tam będą wszystkie informacje na temat tego, jak możecie nas wesprzeć. Oczywiście możecie to też zrobić teraz tutaj na czacie. Jest taka opcja Super Chat, także zachęcamy do tego. A tutaj przed nami też są rozłożone puzzle. One mają związek właśnie ze wsparciem.
to jest właśnie 310 puzli z 1000. 1000 to nasz cel, także tak wyglądają te proporcje. Tak to no do pełni obrazka jeszcze trochę, a już prawie połowa miesiąca.
Także zachęcamy Was do dołożenia swojego puzelka do tej układanki. A jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd o 17:00 info Idź Pod Prąd, a o 18:00 dogrywka, także zachęcamy, zostańcie z nami. Polecamy Wam też aplikację hashtag Czytam Biblię, w której znajdziecie plan czytania Biblii, szczegóły na stronie idzpodprad.pl, a także mega kościół bez polskich znaków.pl. I serdecznie Was zachęcamy do udziału w kursie finansowym Crown, który będzie się odbywał raz w tygodniu w poniedziałki od 18 września do 4 marca. W ramach kursu jest przewidzianych około 20 spotkań i możecie się zapisywać, jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim kursie. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na naszej stronie. Zachęcamy Was też do kontaktu telefonicznego. Mamy dwa numery, 1-533-906-230, 536-813-435 i tutaj odbiorą nasi pastorzy. I jeszcze możemy, jeżeli mamy wyniki sądy, jeżeli się zmieniły, to możemy zaraz chwilę powiedzieć. A
ja tu widzę 84% na nie.
Czyli się tak niezbyt
prawie,
dużo.
Prawie tak
prawie
samo.
Prawie nic się o, nie
i tak, a 16%, że tak, że Jacek Sasin zostanie skazany. O i widzę jeszcze super czatowicz Peter Jaspis. Dziękujemy. Napisał super robota.
Dziękujemy. Właśnie widzę, że 230 osób zagłosowało w naszej sądzie. Teraz wyniki widzicie na ekranie. A jeszcze widzę tutaj jedno ogłoszenie. Zapraszamy Was na wizytę na Placu Litewskim w Lublinie. W tę niedzielę o godzinie 17:00 odbędzie się koncert Jezus a Wolność Solidarni z pastorem Chojeckim. Także zapraszamy Was serdecznie w tę niedzielę. A ja dziękuję Tobie bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
I do zobaczenia. Widzimy się o 17:00.